Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. Lubię, kiedy jesienne słońce przypomina o sobie, no ale nawet jeśli tego prawdziwego słońca mamy trochę mniej, albo częściej chowa się za chmurami, no to przecież jesienią ślady jego obecności znajdziemy na przykład w złocistych albo no przynajmniej w żółtych liściach. Warto więc zadzierać głowę do góry, cieszyć się kolorowymi drzewami, no bo te silne podmuchy wiatru potrafią przywiać do naszego świata jesienne smutki, chmurki, humorki. Tak to już bywa, że kiedy odchodzi lato i zasypują nas obowiązki październikowe, to zdarza się każdemu pomarudzić. Ale z jesiennymi smutkami potrafimy sobie świetnie radzić. Specjaliści od pogody obiecują więcej ciepła w tygodniu, który przed nami. No ale jesień ma nie tylko kolor złotych, sypiących z drzew liści, bywa szara, bura, zachlapana deszczem i stąd biorą się te chmurzaste, jesienne, ciemniejsze nastroje i dlatego już nawet kilkulatki wiedzą, co to takiego jesienne smutki.
Jesienne smutki to na przykład coś takiego, że jest mało słońca, mocny wiatr, dużo pada, trzeba przebywać w domu, nie można bawić się na dworze,
nie można grać w piłkę nożną i w ręczną, bo można się poślizgnąć i upaść na przykład na beton. I nie ma też ulubionych roślin, które są tylko na ciepłe dni i wtedy się smucisz, bo masz tylko do wyboru bieganie w domu. No to nie jest żadna frajda. Jest szaro, ponuro za oknami, ciemno, nieprzyjemnie, jest wilgotno, krótsze dni, dłuższe wieczory. Najczęściej robi się człowiekowi smutno i ja mogę zdać MD posłuchać i liść jest siemny jak szumi. Zaraz go zgniata.
Jak sobie radzić z jesiennymi smutkami?
Można w domu urządzić wszystko to, co by się chciało zrobić na podwórku, ale prócz wspinania, bo w domu jest dużo kantów. A i prócz grania w piłkę, bo piłka poleci i trach.
Jak jest dużo przestrzeni, to można się nawet w chłodnego się pobawić.
No trzeba pamiętać, że wiosna wróci i najpierw będzie zima i później wiosna.
No ale pamiętajmy, wiosna wróci, chociaż trudno w to uwierzyć na początku jesieni. Jednak jak zawieje i zachlapie deszczem, jak rano zmarzną nam nosy i policzki, to nie przestawajmy świecić uśmiechem. Zupełnie jak słońce, które właśnie częściej chowa się pod pierzyną z chmur, no ale przecież nieustająco gdzieś tam pod tymi chmurami z nami jest. A jak wzrośnie zapotrzebowanie na promyki ciepła, to czasem wystarczy czyjeś dzień dobry. Pogodne, rzecz jasna. Czasem w ramach drobnych przyjemności zróbmy z rodzicami słodki deser albo poszukajmy swoich wakacyjnych skarbów, by zatrzymać lato tuż obok siebie, na parapecie, przy oknie, w pudełku. Ciekawe, co schowalibyście do takiego słoika z latem, bo ja na pewno wytrzepałabym jeszcze z walizek trochę piachu z nadmorza. Kamyki lubię zbierać. Kamyki w dziwnych kształtach i kolorowe kulki, takie, które wypadają czasem z automatów przy promenadach i przechowuję je w bezpiecznym miejscu, aż nadejdzie następne lato. Takie samodzielnie zrobione wspomnienie słonecznych chwil to może być udana przygoda. Nasze uśmiechy możemy też porównać do odblasków tak ważnej części naszego ubioru jesienią, więc za chwilę powiemy o nich trochę więcej. Zajrzymy też w naszym cyklu do czytania, do słuchania na ulicę Pazurkową. Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok do 13:00. Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Witamy.
Tatę złapał katar, to już koniec. Na nogi cały świat postawi wnet. Zacznie zrzędzić niczym mały chłopiec. Będzie się użalał cały dzień.
Mięciak!
Tak, tak, tak!
Kogo to wie, będzie już z pomocą. Katar przecież to poważna rzecz. Posłuchaj go, jak przeokropnie kaszle. By uwagę całą tylko mieć.
Tak, tak, to całe.
Zaglądam dzisiaj do pokoju taty. W skowronkach siedzi i ogląda mecz. Z radością mówię mamie, już lepiej. Wtem słyszę tatę i jęk. Och, jak się czuję źle. Rano wstaję z łóżka całkiem zdrowy. A to pech, bo mama grypę ma. A w jego oczach strach, no i zdziwienie. Jak to? Przecież w tym domu choruję tylko ja. Typowy fakt.
Wszystkie katary przeganiamy dzisiaj w naszym owocowym cyklu. Podpowiemy, co zrobić, by tych katarów było jak najmniej tej jesieni. Ale najpierw zadbamy o nasze bezpieczeństwo na drodze, na podwórku, bo chmurzasto jesiennie za oknami. Mamy coraz krótsze dni i wieczory zaczynają się pomału dłużyć. Ja zresztą ostatnio ze zdumieniem odkryłam, że już około 18 jest ciemno. Dlatego warto przypomnieć sobie o odblaskach. Uczniowie zresztą białostockich szkół często włączają się do takich akcji przypominających pieszym, że elementy odblaskowe poprawiają nasze bezpieczeństwo na drodze, czynią nas lepiej widocznymi dla kierowców, ratują życie. Dlatego warto je nosić, zwłaszcza teraz, jesienią.
Założymy kamizelki odblaskowe, żebyśmy byli widoczni. Gotowi? Dzieci chciałyby panu coś powiedzieć.
To jest odblask, żebyś w nocy nie został przejechany.
Bardzo dziękuję. Podczas jazdy rowerem czy na rolkach, jak ja jeżdżę, to jest bardzo potrzebne dla dorosłych, dla dzieci.
Odblaski są nam potrzebne, żeby być bezpiecznym na ulicy.
Żeby dobrze widzieć nas.
Mam odblaski przy plecaku.
Gdy jest wieczór, na przykład noszę odblaski, żeby przejść przez ulicę.
Ja mam odblaski na plecaku i na kurtce.
Żeby samochody widziały i nie potrąciły nas.
Jak jest akurat ciemno jeszcze po południu, no to wtedy lepiej mieć odblaski.
Bardzo liczną grupę ofiar stanowią niestety piesi. W trakcie zderzenia z pojazdem kierowca, pasażer może liczyć na poduszkę powietrzną, pasy bezpieczeństwa pieszego. Nie chroni nic. Odblask zapewnia widoczność z odległości nawet 150 metrów. Bez niego kierowca dostrzega pieszego z około 20 metrów. Tak naprawdę ma wtedy bardzo małe szanse na jakikolwiek manewr.
Uczniowie rozdali kilkadziesiąt opasek odblaskowych. Mam nadzieję, że przynajmniej ten drobny element odbijający światło pojawi się przy tornistrach słuchaczy Bajkowych Tropów. Dzięki nim jesteśmy lepiej widoczni i przez to bezpieczniejsi, przypomina też prezes zarządu PZMOT w Białymstoku, Michał Frejno.
Odblaski są bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o pieszych na drodze. W Polsce średnio w ciągu roku ginie 3000 osób, z czego 1/3, to jest ponad 1000 osób, to są piesi. Także jest to niebezpieczne zjawisko, szczególnie poza terenem zabudowanym, gdzie kierowca pieszego bez odblasku widzi z odległości 20-30 metrów. Odblask powoduje, że jest on widoczny z odległości około 150 metrów.
Odblaski poza miastem to obowiązek.
Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być różne przedmioty doczepiane do ubrania, takie jak opaski, kamizelki czy smycze. Ważne jest ich umieszczenie. Odblaski najlepiej umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców. Wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne.
Niestety kierowcy często zauważają pieszych bez odblasków.
Codziennie dojeżdżam późnym wieczorem pod Białystok i osoby bez odblasków są przy delikatnych opadach deszczu widoczne w ostatnim momencie. To się zmienia w tej chwili, bo widzę, że coraz więcej osób nakłada albo kamizelki, albo jakieś odblaski, albo mają telefon włączony, jeżeli idą, żeby z daleka było widać światło.
W zasadzie, jeżeli nie ma na przykład drugiego samochodu z drugiej strony, który oświetla część drogi, to szansa, że kogoś zobaczymy, jest bardzo nikoma. Zazwyczaj jest to w momencie, kiedy chodzi w snop światła, czyli 100 metrów, może mniej. Czasami jest zbyt mało, żeby nawet zwolnić prędkość. Po prostu koło takiej osoby śmigamy jak rakieta.
Istotne jest jasne ubranie. Pomoże nawet reklamówka, która przyczepiona jest do roweru. Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego z odległości około 40 metrów. Osobę mającą na sobie elementy odblaskowe widać nawet z odległości 150 metrów. I te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Nie zapominamy o odblaskach jesienią. Mimo krótszych dni nie rezygnujmy też z zabawy na podwórku. Oczywiście z odblaskami. A jakie owoce wspierają nas i naszą odporność jesienią, no to o tym już za chwilę.
Bajkowe tropy.
Jesień za oknem. Trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu, trochę kichających osób wokół nas. Podpowiadałyśmy już wielokrotnie, jak sobie radzić z tymi jesiennymi niepogodami zdrowotnymi. I tutaj i maliny się pojawiały, i czarna porzeczka. Dobrze sobie to wszystko przypomnieć. Zaglądając na stronę internetową Polskiego Radia Białystok do zakładki Bajkowe Tropy. Dziś razem ze mną w studiu Ola Bielska, edukatorka zdrowego odżywiania. Chcemy powiedzieć o owocu, który może być naturalnym lekiem, czyli pigwa.
Pigwa.
Bogactwo witaminy C.
Tak, zdecydowanie. Rozdzielimy sobie pigwę i pigwowiec. One w wartości odżywcze mają bardzo zbliżone i znalazłam takie dane, że pigwowiec ma 7 razy więcej witaminy C niż cytryna. Więc naprawdę sztosik, naprawdę do wykorzystania temat. Szybko rozróżnienie. Pigwa to są takie duże owoce, przypominające jabłko lub gruszki wielkościowo. Pigwowiec, mniejsze owocki żółte, czasami takie pomarszczone. Jeżeli krzaczek jest stary, to takie troszeczkę one są przymarszczone, ale równie wartościowe, równie wspaniałe.
I są czasami w regularnych ogródkach, a czasami można też je dziko rosnące
dziko,
znaleźć.
Tak. I znowu, ja jestem wielką fanką dzikości i tego, co gdzieś tam rośnie, bo po pierwsze, jeżeli to rośnie tam, to znaczy, że ma dobre ku temu warunki i może się rozwijać i wykształcać bogactwo wartości odżywczych, a nie gdzieś tam walczyć z jakimiś okolicznościami niesprzyjającymi. A czasami jest tak, że kiedyś na przykład były tam ogródki działkowe czy jakieś gospodarstwo i zostały jeszcze te owoce. Pigwa właśnie jest takim krzakiem, który jest bardzo odporny i bardzo silny, więc rzeczywiście on się pojawia w czasem zaskakujących miejscach, a to pewnie oznacza, że kiedyś tam ktoś mieszkał i miał.
I jeszcze pigwa rośnie. Jeszcze jest ta pora, że wcale nie musimy zrywać pigwy z krzaka. Ona nie. Sobie spokojnie może jeszcze dojrzewać.
Ona spokojnie, tak naprawdę pierwsze zbiory, ona najbardziej taka soczysta i wartościowa jest po pierwszych przymrozkach. Jeżeli ktoś bardzo chce wcześniej zająć się przetworami z pigwy, to pamiętajcie o tym, żeby tą pigwę zamrozić, bo wtedy łatwiej jest nam sok wydobyć i po prostu tego soku jest więcej.
Czyli na razie jak możemy, to nie zrywajmy, ale czekajmy do pierwszych przymrozków i dopiero wtedy się
sięgnijmy
po pigwę.
A możemy już sobie zaplanować, co z niej stworzymy.
I co możemy?
Mój domowy sposób, który ratuje nas w zimową porę i właśnie doładowanie tej witaminy C, gdy jakiś tam kachu się pojawia. Ja robię taki syrop z pigwy, z pigwowca w zasadzie, częściej jest to pigwowiec. Kroimy owoce, myjemy je wcześniej oczywiście, kroimy je na mniejsze cząstki. W środku każdego owocu mamy gniazda nasienne. Trzeba je wykroić, trzeba je wyjąć.
Bo one trochę takie malutkie jabłuszka przypominają.
Tak, malutkie jabłuszka, one są dosyć twarde, więc musimy tutaj troszeczkę się uzbroić w cierpliwość i jakąś twardą rękę pomocy, bo to jest takie troszeczkę uciążliwe, ale naprawdę później warto, bo dodaje tą miłość w swoich wartościach, ale musimy to podzielić. Ja nie zdejmuję skóry, niektórzy zdejmują, to trochę według woli, natomiast pamiętajmy, że najwięcej zawsze wartości odżywczych jest pod skórą, więc nie warto się jej pozbywać absolutnie. Gdy mamy ją podzieloną, pokrojoną, ja jej dzielę w takie półksiężyce, zupełnie nieregularne kształty. I układamy te owoce przesypane cukrem warstwowo w słoiczku. Słoiczek wyparzony, żeby tutaj nie było jakichś niespodzianek. Czyli pierwsza warstwa owoców, powiedzmy centymetrowa, na to zasypujemy to trochę cukrem i kolejna warstwa owoców. I tak do skończenia słoiczka. Odstawiamy to na kilka dni i już tak naprawdę bardzo szybko zobaczymy, że sok, syrop właśnie taki się wykształci z tego owocu. I moja rada jest taka, żeby zaglądać właśnie co dwa dni i jeżeli te owoce nam się odsłaniają, to podsypmy jeszcze trochę cukrem. Cukier jest konserwatem, no nie jest super zdrową opcją, ale pod wpływem tego cukru nam ten syrop się właśnie tworzy. Więc pamiętajmy o tym, aby te owoce były przykryte, aby nam się po prostu nie zepsuły, nie spleśniały. I tak naprawdę po paru dniach, po parunastu dniach już mamy praktycznie pół słoiczka takiego syropu, który później właśnie wykorzystuję ja i moja rodzina do herbat, do jakichś napojów takich wzmacniających zimową porą. Jest też rozgrzewające, no i ta witaminka. No jest takie słodziutkie, no bo to jest syrop, dlatego też nie przesadzajmy z ilością, żeby nagle ta herbatka nie stała nam się deserem, ale te wartości odżywcze rzeczywiście i ta moc pigwy tutaj świetnie nam zadziała i nas wzmocni.
Czyli jeśli będziemy potrzebowali ciepłej herbaty, ale z taką nutą orzeźwienia na długi jesienny wieczór, no to właśnie korzystamy z syropu pigwowego.
Zdecydowanie. Te owoce też dodaję do herbaty i też my je jemy. To jakby jest kwestia gustu, czy lubimy sobie podchrupać.
One troszkę miękną pod wpływem temperatury.
Tak, one miękną, bo to dokładnie się zachowują jak inne owoce. Wydziela się sok, czyli ono się zmniejsza się ich objętość i też właśnie miękną, kruszeją trochę i można rzeczywiście spokojnie sobie podgryzać albo po prostu dodawać ten syrop do herbatki, albo jakichś innych napojów.
Smacznego.
Smacznego.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Z nami ulica Pazurkowa, Aleksandry Struskiej-Musiał i Zaklinacz Kotów.
Bez dwóch zdań był to najgorszy dzień jej życia. Nie mogła tego dłużej wytrzymać. Matylda rzuciła się na ziemię i płacząc, wrzeszcząc, wierzgając nogami i rękoma, wyrzucała z siebie złość, rozczarowanie i wstyd. Zupełnie nie mogła już opanować fali tych potwornych uczuć. Szajka z Pazurkowej, jak Matylda w myślach nazywała Marysię i jej przyjaciół, stanęła osłupiała. Nie wiedząc, jak zareagować, wszyscy wpatrywali się w Matyldę zdumieni. Poza Karolem oczywiście, on nasłuchiwał, i to mu w zupełności wystarczyłoby, tak jak inni, doskonale wiedzieć, co się dzieje. Jednak nikt nie pękał ze śmiechu. Wszystkie twarze wyrażały raczej zakłopotanie. A może nawet trochę współczucia? Z kolei psy bacznie nastawiły uszu i również w skupieniu przyglądały się leżącej na ziemi zrozpaczonej dziewczynce. Wtem Klopsik z piskiem poderwał się, ruszył w stronę Matyldy i zaczął ją trącać pyskiem i lizać po rękach oraz po twarzy, jakby próbował powiedzieć: nadal jestem twoim przyjacielem. Matylda wreszcie nieco się uspokoiła, powoli usiadła i schowała twarz w swojego pupila. Ach, jak bardzo nie chciała spojrzeć w oczy nikomu z szajki z Pazurkowej. Zapragnęła zapaść się pod ziemię, schować gdzieś, gdzie nie dosięgnie jej niczyj wzrok, uciec na koniec świata. Nieoczekiwanie poderwała się z miejsca i zaczęła biec przed siebie, byle jak najdalej. Jednak Klopsik, który posmakował już trochę psiego życia, usiłował wyrwać się z objęć przyciskającej go do siebie Matyldy. Biegnąca na oślep dziewczynka, siłując się jednocześnie z Klopsikiem, nie zauważyła na swej drodze wystającego korzenia. Potknęła się i już za chwilę po raz kolejny tego dnia leżała na ziemi twarzą w dół. Szybko zorientowała się, że chyba ucierpiała jej kostka, która potwornie bolała i w dodatku zaczynała puchnąć. Klopsik bez chwili wahania skorzystał z przywróconej wolności i popędził do nowo poznanych czworonożnych przyjaciół. Już za chwilę szajka z Pazurkowej wraz z trójką psów była przy Matyldzie. Nic mi nie jest! Wyrzuciła z siebie Matylda, lecz twarz miała skrzywioną w grymasie bólu, którego nie mogła opanować. Próbowała wstać, jednak ból był bardzo silny i opadła z powrotem na ziemię. Franek i Milka obejrzeli dokładnie kostkę Matyldy i zgodnie stwierdzili, że to pewnie skręcenie. Znali się trochę na takich urazach, bo mówiono o nich na harcerskich zajęciach z pierwszej pomocy. Bez chwili namysłu Franek zarządził. Znajdźcie dwa długie kije, zrobimy nosze.
Już się robi.
Mikrus poderwał się ochoczo i po chwili wrócił z dwoma równymi kijami. Franek zdjął koszulkę i zaczął wkładać do niej kije. W ten sposób błyskawicznie skonstruował sprytne nosze. Nie było wątpliwości, że Matylda o własnych siłach do domu nie wróci. Los przedziwnie się dla niej odwrócił. Zwykle sama nosiła klopsika na rękach. Teraz to ona była niesiona. No, oczywiście nie przez klopsika. Diagnoza Milki i Franka okazała się trafiona. Lekarz stwierdził u Matyldy skręcenie stawu skokowego, czyli inaczej mówiąc, skręcenie kostki. Dziewczynce założono na nogę gips, a ciocia wypożyczyła dla niej kulę. Zupełnie niepotrzebnie, myślała Matylda. Tak w tej sytuacji nie zamierzam się ruszać z miejsca. Była zresztą niemal pewna, że po tym, co się wydarzyło, nazajutrz przyjadą po nią rodzice. Rodzice jednak ani nie zjawili się nazajutrz, ani nic nie wskazywało na to, że uda im się odebrać córkę wcześniej niż za 2 tygodnie. Spędzali pierwsze od narodzin Matyldy wakacje we dwoje i zupełnie nie mieli szans na wcześniejszy lot powrotny z Honolulu. Pierwszego dnia po tych fatalnych podchodach, zaraz po śniadaniu, Marysia zaproponowała jakby od niechcenia. Idziesz ze mną do domku pod drzewem? Będą wszyscy.
Niby jak? Przecież nie mogę chodzić. Oburzyła się Matylda.
Możemy ci zejść po schodach, zaproponowała kuzynka. Zresztą to pierwsze piętro, nie ma tych schodów znowu aż tak dużo.
Nigdzie się stąd nie ruszam, stwierdziła zdecydowanie Matylda.
Jak chcesz, wzruszyła ramionami Marysia. Ja idę.
Zostawisz mnie tu samą? Przecież jestem twoim gościem.
Tego zapraszam cię do wakacyjnej bazy, wycedziła z wymuszonym, ale bardzo szerokim uśmiechem Marysia. Ale jeśli nie chcesz skorzystać z zaproszenia, nie będę się upierać. Jesteś wolnym człowiekiem. Klopsik, idziemy? Na te słowa Klopsik ochoczo zamerdał ogonem i w okamgnieniu znalazł się przy drzwiach wyjściowych.
O nie, zaprotestowała Matylda. Klopsik zostaje ze mną.
Kiedy tylko za Marysią zamknęły się drzwi, Matylda wybuchnęła płaczem. Właściwie sama nie wiedziała dlaczego. Może dlatego, że poczuła się opuszczona i mało ważna? A może dlatego, że zazdrościła Marysi tej całej szajki z Pazurkowej? Ona sama nie miała nawet czasu z nikim się spotykać, bo codziennie wożono ją na jakieś dodatkowe zajęcia. Szachy, balet, jazdę konną, szermierkę, basen. Jak tu się z kimkolwiek tak naprawdę zaprzyjaźni? W szkole nie ma czasu, po lekcjach jeszcze gorzej. Po raz pierwszy poczuła, że tych wszystkich zajęć dodatkowych ma po dziurki w nosie. Z okna swojego tymczasowego pokoju Matylda miała doskonały widok na domek pod drzewem. Klopsik, który jak do niedawna się zdawało, nie dałby rady zrobić nawet paru kroków na własnych łapkach, jakimś cudem zdołał wskoczyć na wysoki parapet i razem z Matyldą obserwował, nasłuchiwał i wężył, co dzieje się na wolności. Tęskne popiskiwania klopsika wprawiały dziewczynkę w jeszcze bardziej posępny nastrój. Doskonale zdawała sobie sprawę, że nawet dla swojego psa nie jest już wymarzonym towarzystwem. Jej pupil, słysząc odgłosy i węsząc dobiegające zza uchylonego okna zapachy swoich psich kumpli, wydawał się u boku swej pani bardzo nieszczęśliwy. Matylda nie widziała wiele, ale słyszała wystarczająco dużo. W uszach cały czas dźwięczały jej śmiechy i głośne, ożywione rozmowy. Odgłosy fantastycznej zabawy dobrych przyjaciół. Tej nocy Matylda długo nie mogła zasnąć. Rozmyślała o wszystkim, co do tej pory spotkało ją i Klopsika na tych najdziwniejszych w świecie wakacjach, które tak naprawdę dopiero się zaczynały. Następnego ranka właściwie nie sposób było zatrzymać Klopsika w domu. Kiedy Marysia po śniadaniu wychodziła do domku pod drzewem, mops, którego nigdy nikt nie mógł uznać za smukłego psa, jakimś cudem przecisnął się przez wąską szparę w drzwiach i czmychnął prosto do swoich kumpli. Jesteś pewna, że nie chcesz iść ze mną? Zapytała jeszcze na odchodnym Marysia. Matylda nie była pewna, ale nic nie odpowiedziała, tylko milcząco wpatrywała się w ścianę. Tego poranka, wśród wesołych odgłosów dobiegających zza okna, słyszała beztroskie poszczekiwanie swojego ukochanego pupila. Poczuła, że nie chce dłużej siedzieć sama pośród głuchych czterech ścian. Ciocia Adela ochoczo pomogła jej zejść po schodach. Cześć, przywitała się niepewnie Matylda, stając w wejściu do domku pod drzewem. Zmieszczę się? No jasne, odrzekła ochoczo Milka. Domek nie jest duży, dodał Wojtek, ale miejsca na pewno wystarczy dla wszystkich, którzy postarają się choć trochę dopasować. No wiesz, kiedy ktoś się rozpycha, od razu wszystkim robi się ciasno.
To postaram się zmieścić, bo wasz domek wydaje się całkiem przytulny.
I tak oto Matylda z szefowej zaczęła się przemieniać w świetną kompankę zabaw, a Klopsik z pachnącego fiołkami indywidualisty w duszę psiego towarzystwa. I wszystkim wystarczyło miejsca w przytulnym domku pod drzewem.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej puszczce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. Rudy, 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 rudy ryc. Jaka piękna sztuka. Rudy, 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 rudy ryc. A ja ryców szukam. Rudy, 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 rudy ryc. Mam na rydza smaczek. Rudy, 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 rudy ryc. Lepszy niż maślaczek. Na to ryc nie mówi nic, bo mówić wrzak nie może.
Rudy, 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 rudy ryc, tylko spuszcza oczy. Rudy, 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 rudy ryc, wiewa się i toczy. Rudy, 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 rudy ryc, boi się koszyka. Rudy, 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 rudy ryc, nie chce do koszyka.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.